Puls Biznesu. Do słuchania.
Kolejny gość na 15. Kongresie Public Relations i Komunikacji miał wystąpienie o błędach popełnianych w komunikacji. Na konkretnych, prawdziwych przykładach pokazywał, jak zareagował i wywoływał w ten sposób dyskusję, czy można było coś zrobić lepiej. A w zasadzie nie wiadomo, czy lepiej, czy po prostu inaczej, bo jednym z wniosków było to, że do końca nie wiadomo, które rozwiązanie jest najlepsze. Można po fakcie analizować, czy można było coś zrobić lepiej. Krzysztof Kujum-Gian, bo o nim mowa, wie co mówi. Komunikacją zajmuje się od ponad 20 lat. Pracował w Philipsie, Tewie czy Radio Z, a teraz jest dyrektorem w komunikacji w CEDC, a więc największym graczu na rynku mocnych alkoholi w Polsce. No więc jak to jest? Czy ludzie od komunikacji często popełniają błędy?
Odsetek jest pewnie podobny jak we wszystkich branżach profesjonalistów. Mam nadzieję, że nie odstajemy ani na bardzo in plus, ani in minus. Pojawia się bardziej zasadnicze pytanie, co w dzisiejszych czasach, w czasach komunikacji bardzo szybkiej, bardzo rozprzestrzeniającej się, takiej, w której trudno czasami odróżnić, co jest prawdą, a co fake newsem. Gdzie są te błędy? W jaki sposób walczyć z fake newsami? Jakich błędów nie popełnić? Takiej książki, takiego podręcznika jeszcze chyba nikt nie napisał i nie wiem, nie jestem przekonany, czy uda się taką książkę o skutecznym na przykład przeciwdziałaniu rozprzestrzeniającym się plotkom kiedykolwiek napisać. Ktoś może powiedzieć, że plotka jest stara jak świat i pewnie zawsze byli PR-owcy, którzy z nią walczyli. Tyle tylko, że no, żyjemy w czasach, kiedy tempo tej plotki, zasięg i sposób powielania i sposób także zniekształcania przy kolejnym przekopiowaniu z jednego media na drugiego jest taki, jakiego ludzkość pewnie nigdy wcześniej nie miała z nim do czynienia.
Patrzy pan, nie wypominając 20 lat na ten rynek komunikacji, to jakie są najczęstsze błędy? Czy to się zmienia w czasie, że kiedyś najczęściej posługiwano nieprawidłowym językiem, a teraz się po prostu popełnia inne błędy?
Jeżeli chodzi o język, który też jest mi bliski, ponieważ no, pracuję od tych 20 kilku lat tak naprawdę z językiem, każdego rodzaju forma komunikatu, który tworzymy do jakiejkolwiek grupy odbiorców, to jest język. Piękny język, polszczyzna jest wspaniałym językiem. Natomiast pewnie najczęściej spotykanym błędem, o którym także mówiłem podczas prelekcji na kongresie, to jest próba nadmiernego nadawania takiego korporacyjnego tonu tej mowie, kiedy zupełnie jest to niepotrzebne. Oczywiście korporacje mają swój slang, swój język, swoje skróty pochodzące z języka angielskiego. Natomiast jeżeli kopiujemy je i uważamy, że firma średniej wielkości, firma rodzinna, dzięki tej komunikacji czy zyska zaufanie klientów, czy przekona swoich pracowników, bo będzie miała taki właśnie bardzo korporacyjny język? Nie, najczęściej nie. To jest, myślę, jeden z często spotykanych błędów. Innym błędem, który jest, myślę, odwieczny, to jest takie poczucie oblężonej twierdzy, czyli tego, że my nie będziemy komentowali, te pytania są niezasadne, po co w ogóle są zadawane. Czyli poczucie oblężonej twierdzy komunikacyjnej. I tak było zawsze, tylko żyjemy znowu w czasach, w których te nowoczesne technologie powodują, że już w tej oblężonej twierdzy bardzo trudno się zamknąć, bo mamy za chwilę setkę komentarzy na Facebooku, mamy newsy na czerwonych paskach telewizji. Nie można tak jak kiedyś powiedzieć dziennikarzowi, żeby wysłał pytania faksem. I my kiedyś faksem za parę dni, za tydzień, za dwa, może za miesiąc odpowiemy. To już tak nie działa.
Prawda, wyleje pan trochę miód na moje serce, bo my rzeczywiście z tym językiem w autoryzacji, która w Polsce nabrała w ogóle jakichś abstrakcyjnych rozmiarów, bo wszystko wszyscy chcą autoryzować, co na przykład w Stanach Zjednoczonych jest do pomyślenia, to bardzo często ten język jest tak zmieniany, że ten prezes, który był ciekawym, żywym rozmówcą, nagle staje się jakimś robotem tak naprawdę.
Ale z drugiej strony właśnie, zachęcałbym kolegów PR-owców, żyjemy właśnie w czasach, w których celebryci rządzą w mediach i niekoniecznie musimy mieć prezesa celebryty, ale prezesa wyrazistego, prezesa, który mówi, bardzo chciałbym to widzieć, piękną polszczyzną, ale taką szczególną. To nie jest korpomowa i tak naprawdę nie wiemy, czy mówi to prezes banku, prezes fabryki wódek, czy prezes hurtowni wyrobów spożywczych. Jeżeli prezes jest osobowością wyrazistą, znam kilka przykładów prezesów, którzy także ze względu na swoje studia, znam prezesa dużej firmy, która działa na rynku alkoholowym, który miał studia filozoficzne i w tym, jak on mówi, jak buduje pewne narracje wobec dziennikarzy, to jest w ogóle fascynujące przeżycie. Myślę, że to jest także rola PR-owca. Oczywiście nie każdy prezes musi mieć skończoną filozofię, nie każdy prezes musi być elokwentny, ekstrawertyczny i być taką osobowością medialną, ale bardzo wiele można zrobić na zasadzie takiego ustawicznego trochę kształcenia i pracy właśnie z prezesem w tym, jak on może skutecznie i ciekawie komunikować. Jeżeli wszyscy prezesi mówiliby taką samą korpomową, myślę, przeczytanie gazety byłoby bardzo bolesnym doświadczeniem.
Pan się uczy na błędach i czy bardziej na swoich, czy bardziej na cudzych? Da się w ogóle uczyć? Bo wspominał pan o tym, że każda sytuacja jest tak naprawdę trochę jednostkowa i pytanie, czy jakaś reakcja, która się sprawdziła kilka lat temu, sprawdzi się za kilka lat w analogicznej sytuacji?
Miałem w swojej prezentacji takie hasło, że oczywiście uczymy się wszyscy na błędach, ale wszyscy wolelibyśmy na uniwersytetach. Ja miałem tą szczególną sytuację te 20 parę lat temu, kiedy zaczynałem, że nie było uniwersytetów, na których się uczyło PR-u. PR-u się wszyscy uczyli, zarówno klienci, zarówno dziennikarze, zarówno PR-owcy, wtedy wszyscy bardzo piękni i młodzi. Dokładnie, metodą prób i błędów. Mogę podać jeden krótki przykład, ale który pamiętam do dziś i będę pewnie pamiętał do końca mojej pracy. Lata 90., połowa lat 90. mieliśmy wysłać bardzo poufny dokument, spółka restrukturyzowana, zwolnienia grupowe. Nie było maili. Maile miało może kilka osób w firmie, zarówno po stronie naszej, jak i klienta. Wysłaliśmy ten dokument faksem. W pierwszym momencie, kiedy wysłaliśmy faksem, dotarło do nas, co zrobiliśmy. No wysłaliśmy faksem, czyli taką maszyną, która gdzieś stoi w kącie biura. No i zarówno sekretarka, osoby tam przychodzące, prawda, petenci mogą jak gdyby sobie odczytać właśnie, że zarząd tam za parę dni planuje zwolnienie. I to nauczyło mnie oczywiście tego z jednej strony, żeby pamiętać, czym jest jak gdyby poufność, która jest także ważna, mimo całej otwartości tej komunikacji. Są sytuacje, gdzie pewne informacje no, z różnych powodów nie mogą wychodzić bardzo otwarcie na zewnątrz. Ale nauczyło mnie też tego, żeby zawsze przed tym, kiedy się naciśnie ten enter, czy zrobię ostatnią rzecz, jeszcze tak chwilę się zastanowić, czy na pewno wszystko jest okej. Okay.
Pan pracuje w branży alkoholowej, jest pan szefem komunikacji zewnętrznej, jak usłyszeliśmy w CEDC, czyli liderze naszego rynku mocnych alkoholi. Czy ta branża, która się rzeczy nie może się reklamować ze względów przepisów prawnych, bardziej potrzebuje PR-u, czy mniej potrzebuje PR-u i czy jakoś inaczej się robi ten PR w takiej branży?
My uważamy, że bardziej potrzebuje PR-u i to jak gdyby w dwójnasób. Nie tylko dlatego, że to jest faktycznie jedna z niewielu możliwości, gdzie możemy mówić o naszych markach, a zarówno nasza firma, jak i nasi konkurenci mają fantastyczne marki mocnych alkoholi. To są marki, o których jak gdyby trudno sobie wyobrazić, że one są gdzieś wyrugowane z dyskursu o tym, że nie można pisać o historii tych marek, o tym, jak się rozwijały, czy o tym, jak są popularne za granicą. Jeżeli mówimy o produkcie jednym, który jest być może naszą jedyną polską Nokią, no to jest wódka z Polski. Taka jest prawda. Możemy z tym oczywiście polemizować, możemy się z tego nie cieszyć, ale z drugiej strony, skoro Szkoci zrobili z whisky swoje narodowe dobro i budują na tym jak gdyby ogromny kapitał, jeżeli chodzi o sprzedaż na rynkach zagranicznych, dlaczego tego samego nie potrafimy zrobić w Polsce? Także ten PR, który jest wokół branży alkoholowej, on jest trudny. On jest trudny z wielu powodów, dlatego że lata systemu poprzedniego zrobiło ogromny zły PR dla wódki. Z tego powodu, że był to praktycznie wtedy jedyny powszechnie dostępny alkohol. Władza często przymykała oko, zwłaszcza w latach 60. czy 70. na to, jak on jest konsumowany. I cała masa patologii, która się wtedy wydarzyła, która dotyczyła wódki, bo no, nie piliśmy ani whisky, ani wina, także piwo wręcz było produktem trudnym do zakupienia. Natomiast wódka była mocnym alkoholem powszechnym, dosyć tanim i jak gdyby z całym tym odium tego złego PR-u z tamtych czasów komunistycznych musimy walczyć do dzisiaj. Mimo, że struktura jest zupełnie inna, Polacy piją w tej chwili, tak samo jak na Zachodzie. Mówi się, że pijemy więcej niż w PRL-u, można powiedzieć kolejny fake news, czy też nie do końca prawdziwy news, bo okej, pijemy podobną ilość jak gdyby w przeliczeniu na czysty alkohol, tyle tylko, że pijemy go w innych trunkach. Czyli o ile kiedyś zdecydowanie była to wódka i potem długo nic, w tej chwili pijemy najwięcej piwa, potem jest wódka, potem jest whisky, wina. Jak gdyby całe spektrum tych wszystkich produktów, które pijemy nie tylko dlatego, żeby się upić, żeby zapomnieć o rzeczywistości, jak było w czasach PRL-u, gdzie często to była po prostu ucieczka, jedna z niewielu form ucieczek przed bardzo trudną rzeczywistością, jaką była. Dzisiaj pijemy w ramach lifestyle'u, pijemy, żeby spędzić miło czas. To nie jest tak, że jak w PRL-u no, każdy tą pracę miał lub jej nie miał, to tak naprawdę nie miało dużego znaczenia. Dzisiaj jednak praca jest dla nas bardzo ważna, więc jest mało powodów, dla których ktoś miałby się na przykład upijać w drodze do pracy, wiedząc potencjalnie, jakie konsekwencje za to może ponieść.
Na koniec filozoficznie, co jest najprzyjemniejszego w pracy PR-owca, człowieka od komunikacji, dlaczego pan wciąż to robi?
W pracy PR-owca najfajniejszą i najtrudniejszą jest praca z ludźmi. I z jednej strony poznałem dzięki temu mnóstwo fantastycznych osobowości, ekspertów w swoich dziedzinach, osób o ogromnej wiedzy, ogromnej kulturze, ogromnym także bogactwie języka. To jest oczywiście praca z ludźmi także w trudnych sytuacjach, kiedy ma się do zakomunikowania trudne, nieprzyjemne informacje i wtedy jest ciężko. Jeżeli trzeba rozmawiać z pracownikami fabryki, którym trzeba przekazać informacje, że będą zwolnienia grupowe. To nie są proste i łatwe sytuacje. Natomiast wydaje mi się, że właśnie ten element pracy z ludźmi, nieprzewidywalny, tego, że na pewno popełniłem mnóstwo błędów i każdy z PR-owców takie błędy gdzieś w karierze popełnił, natomiast no gdzieś zapłatą tak za to jest możliwość właśnie pracy z bardzo, bardzo ciekawymi ludźmi, no przy bardzo ciekawych komunikacyjnych przypadkach.
O trudnościach, wyzwaniach, ale i blaskach pracy PR-owca opowiadał Krzysztof Kujundzian, szef komunikacji CDC. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.